Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej został skierowany wniosek o podjęcie formalnych prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej. To inicjatywa ministra sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Złożenie wniosku Zbigniew Ziobro zapowiadał w sobotę. Konwencja stambulska oficjalnie mówi o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Jednak pod szczytnymi hasłami przemyca elementy niebezpiecznej ideologii. Od lat o wypowiedzenie dokumentu apelują środowiska prawicowe i rodzinne. Minister Zbigniew Ziobro nie widzi przeszkód, by podjąć właściwą decyzję w tej sprawie.
Złożyłem formalny wniosek do pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej, który to resort jest kompetentny do zainicjowania formalnego procesu związanego z wypowiedzeniem tej konwencji o podjęcie działań w tym względzie. Jest to pismo oficjalne, formalnie złożone przeze mnie jako ministra sprawiedliwości, w którym wraz z uzasadnieniem wskazuje, iż polski porządek prawny w pełni respektuje wszystkie te elementy zawarte w konwencji, które związane są z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem przemocy. I że polski porządek prawny idzie na jeszcze dalej niż to, co wymaga ta konwencja. Ale jednocześnie wskazuje, że ta druga część konwencji, która jest podstępnie niejako wprowadzona do tych założeń walki z przemocą wobec kobiet, a nie ma z tym nic wspólnego, tak naprawdę prowadzi do dezorganizacji porządku społecznego. Jest wymierzona w rodzinę.
Minister Sprawiedliwości ufa, że obóz Zjednoczonej Prawicy będzie konsekwentny w sprawie wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Na naszej antenie Zbigniew Ziobro mówił, że trzeba mieć odwagę wywiązać się ze zobowiązań wyborczych w tej kwestii. Polska podpisała konwencję w 2012 roku za rządów PO-PSL, a ratyfikowała w 2015. Przeciwko wypowiedzeniu konwencji protestują środowiska liberalno-lewicowe. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy oceniło w komunikacie, że plan polskiego rządu dotyczący wszczęcia procedury wyjścia z konwencji jest powodem do poważnego zaniepokojenia. O sprawę konwencji był też pytany w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej. Jak powiedział, przystąpienie do niej Unii Europejskiej pozostaje priorytetem. Specjalny zespół, który ma wypracować strategię na drugą jesienną falę pandemii COVID-19, będzie prowadził pracę w 5 grupach. Każda z nich zajmie się odrębną dziedziną. Jedna z grup zbierze informacje z innych państw Europy na temat zwalczania pandemii. Kolejna oceni stan przygotowań polskiej służby zdrowia do drugiej fali COVID-19. W planie są też m.in. prace nad strategią testowania przeciw COVID-19 i grypie. Grupy robocze mają wypracować swoje rekomendacje jeszcze w tym tygodniu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wskazał, że zespół opracuje rozwiązania, które będą pomocne m.in. dla lekarzy.
Bardzo ważnym elementem na jesieni będzie dobra współpraca wszystkich lekarzy rodzinnych. Wiemy, że najczęściej pojawiają się zwykłe przeziębienia, pojawia się grypa i bardzo ważne będzie to, jak na tym pierwszym etapie u lekarza rodzinnego rozróżnić to zwykłe przeziębienie od infekcji koronawirusem. Więc myślę, że to grono specjalistów, które w tej chwili w tym zespole będzie brało udział, jest gwarantem do tego, że wypracujemy dobre i ważne dla wszystkich Polaków rekomendacje.
Specjalny zespół do spraw drugiej fali epidemii koronawirusa składa się z przedstawicieli resortów zdrowia, obrony, spraw wewnętrznych i administracji oraz grona specjalistów. Zespół w poniedziałek spotkał się po raz pierwszy, a najnowszy bilans COVID-19 w Polsce to 337 nowych zakażeń i 5 zgonów. Łącznie w naszym kraju z powodu koronawirusa zmarło ponad 1670 osób, a zakażonych zostało blisko 43,5 tysiąca. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozstrzygnęło drugą edycję profrekwencyjnej akcji Bitwa o Wozy. Promesy na zakup nowych wozów strażackich odebrali w Warszawie samorządowcy z 49 gmin z najwyższą frekwencją w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wśród zwycięzców znalazła się gmina Klwów, gdzie frekwencja wyniosła blisko 95% i gmina Szulborze Wielkie z frekwencją bliską 90%. W pozostałych gminach frekwencja wyniosła od 68 do 87%. Podczas uroczystości wiceszef MSWiA Maciej Wąsik gratulował samorządom zwycięstwa w akcji i mobilizacji ich obywateli.
Chciałbym Państwu pogratulować zwycięstwa w akcji Bitwa o Wozy. To rzecz ważna, bo to 800 tysięcy dla Państwa gminy na samochód strażacki, który wzmocni poczucie bezpieczeństwa albo i wzmocni także poziom bezpieczeństwa Państwa mieszkańców. Ale przede wszystkim chciałbym Państwu pogratulować Waszych obywatelskich społeczności, które są aktywne, które reagują na hasło, które reagują na wezwanie, które potrafią stanąć jak jeden mąż i pójść do wyborów, żeby pokazać, że ich głos decyduje. Bardzo Państwu dziękuję, bo wybory to święto demokracji.
Wiceminister wyraził radość, że na święcie demokracji zyskują także ochotnicze straże pożarne. Tak dobrze zorganizowany ruch społeczny jak OSP to fenomen w skali Europy, ocenił Maciej Wąsik. Zapewnił, że kierownictwo MSWiA będzie wspierało straż pożarną, by poczucie bezpieczeństwa w małych gminach do 20 tysięcy mieszkańców rosło. W tym roku resort finansowo wsparł zakup niemal 600 samochodów, które trafiły do ochotniczych straży pożarnych, niezależnie od tych pojazdów przekazanych w ramach akcji Bitwa o Wozy. Ruszył nabór wniosków o wsparcie dla samorządów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozwala na to uchwała przyjęta w ubiegłym tygodniu przez Radę Ministrów w związku z pogarszającą się w wyniku epidemii sytuacją finansową samorządów. Wartość wsparcia to 12 miliardów złotych. Będzie je można wykorzystać na inwestycje takie jak remonty, modernizację szkół i przedszkoli czy budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Pierwsze środki z funduszu, 5 miliardów złotych, przewidziano dla gmin i miast na prawach powiatu, a miliard dla powiatów. Warunkiem otrzymania pieniędzy z tej puli jest złożenie wniosku, mówi wiceszef MSWiA i pełnomocnik rządu do spraw współpracy z samorządem Paweł Szefernaker.
Zgodnie z ideą debiurokratyzacji i cyfryzacji wniosek będzie maksymalnie uproszczony, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem właściwego wojewody do prezesa Rady Ministrów. Termin na składanie wniosków będzie od 27 lipca do 10 sierpnia. Po upływie tego terminu wojewodowie przekażą prezesowi Rady Ministrów listę jednostek, które zgłosiły się po wsparcie wraz z wnioskowanymi kwotami. Plan jest taki, aby te środki zostały przekazane do końca sierpnia wojewodom i następnie wojewodowie przekażą je samorządy.
Kolejna pula 6 miliardów złotych zostanie rozdzielona przez premiera na podstawie rekomendacji specjalnej komisji z przeznaczeniem na konkretne inwestycje według określonych kryteriów. W tym przypadku minimalna wartość kosztorysowa inwestycji finansowanej lub dofinansowanej nie może być jednak niższa niż 400 tysięcy złotych. Ponad 1400 przedsiębiorców turystycznych i organizacji zarejestrowało się już w bazie podmiotów, które chcą realizować polski bon turystyczny. Możliwość wpisania się na listę funkcjonuje od soboty. Firmy zainteresowane przystąpieniem do programu mogą to zrobić za pośrednictwem Platformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lista podmiotów turystycznych będzie wkrótce udostępniona na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej, mówi jej rzecznik Grzegorz Cendrowski.
Lista przedsiębiorców, którzy będą mogli realizować właśnie bony turystyczne, zostanie opublikowana w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia. Wtedy także właśnie rodzice będą mogli aktywować swoje bony na stronie PUEZUS i po aktywacji bonu można wejść na stronę bonturystyczny.gov.pl, tam znaleźć miejsce, które nas interesuje i już będziemy pewni, że to miejsce realizuje polski bon turystyczny i tam będziemy mogli już tego samego dnia, czyli nawet 1 sierpnia udać się i zrealizować ten bon.
Prezydencka ustawa o polskim bonie turystycznym weszła w życie w połowie lipca bieżącego roku. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Będzie można nim płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w Polsce. Bon będzie ważny do 31 marca 2022 roku. Nasila się kryzys migracyjny na włoskiej wyspie Lampedusa. Kolejne łodzie z migrantami docierają w to miejsce mimo protestów mieszkańców. Po tym, gdy w nocy z niedzieli na poniedziałek przypłynęła łódź z 44 migrantami z Maroka i Bangladeszu, grupa mieszkańców wyspy zablokowała drogę prowadzącą na molo, by nie dopuścić do przewiezienia ich na ląd. Protestujący żądali natychmiastowego wywiezienia samolotami migrantów. Burmistrz Lampeduzy wskazuje, że wyspa jest oblężona przez migrantów i grozi jej kryzys humanitarny oraz zapaść ekonomiczna. Lider włoskiej opozycji Matteo Salvini z Ligi podkreśla, że Lampeduza znalazła się na skraju upadku, a setki migrantów uciekają z ośrodków pobytu. Europoseł Karol Karski ocenia, że mamy do czynienia ze zbyt wielkim przyzwoleniem na przestępczy proceder, jakim jest przewożenie migrantów.
Nie istnieje prawo do migracji jako jakoś prawo człowieka. Oczywiście należy z tego wyłączyć uchodźców, no, którzy jeśli są prześladowani we własnym państwie, to powinni otrzymać chronienie w pierwszym państwie bezpiecznym, w którym się znaleźli po opuszczeniu swojego państwa. Natomiast w stosunku do migrantów no, mamy do czynienia z ogromnym procederem przestępczym, który należy także rozpatrywać w kontekście naruszania konwencji dotyczących handlu ludźmi. To jest, jak wskazuje Agencja Wspierania Procedur Azylowych, na Malcie, unijna agencja, jeden z większych biznesów przestępczych. To są dziesiątki miliardów euro rocznie dochodu.
Tymczasem włoskie MSW poszukuje statków, które zostaną przeznaczone na kwarantannę dla migrantów ratowanych na morzu i przypływających na wybrzeża. Niedawno resort zaprosił do przetargu na wynajem takich statków. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.